ksiąg notarialnych kancelarii Pawła Dmitriewicza Matwiejewa. Dnia 13 maja 1913 roku w Białymstoku, w kancelarii notarialnej białostockiego notariusza Pawła Dmitriewicza Matwiejewa, w jego kantorze przy ulicy Nikołajewskiej nr 126 stawili się członkowie zarządu Banku Komercyjnego w Białymstoku, Iwan Antonowicz Dąbrowski i Edward Aleksandrowicz Steinhagen. Stawiający się na mocy okazanych dokumentów i pełnomocnictw sprzedają mocą niniejszego aktu na rzecz Towarzystwa Akcyjnego RIC w Białymstoku należące do banku tereny położone w Białymstoku na rogu ulicy Niemieckiej i Instytutowej, a zapisane pod numerami 422 i 679.
Pikolak z hotelu RIC. Audycja dokumentalna Wiesława Szymańskiego.
W teczce tej Towarzystwa Kredytowego Miejskiego Białostockiego o sygnaturze 154 znajdują się plany hotelu RIC. Był to jeden z najbardziej reprezentacyjnych hoteli w Białymstoku, wybudowany w 1913 roku przez Towarzystwo Akcyjne RIC za pomocą finansową Petersbursko-Tulskiego Banku Ziemskiego. Plany w tej teczce, które się tutaj znajdują, wykonał architekt Kałmow, technolog Towarzystwa Kredytowego Miejskiego Białostockiego. Mamy rzuty, przekroje nakreślone ręką architekta, poprawki do tych planów, szkic sytuacyjny. Także gdyby ktoś się chciał pokusić o odbudowanie hotelu RIC dzisiaj w Białymstoku, to może spokojnie przyjść do archiwum, wykorzystać te plany i wiernie dałoby się ten hotel odtworzyć.
...19 maja. Urodziłem się w Białymstoku na ulicy Mickiewicza 65A ówcześnie, w domku jednorodzinnym własności mojej babci Anny Małaszewskiej. Dziadek Witold Małaszewski w tym czasie był w Stanach Zjednoczonych, zresztą tam został do 1947 roku, gdzie zmarł. Babcia Małaszewska z domu Popowska urodziła się w 1886 roku czy 7 we wsi Klimaszewnica między twierdzą Osowiec a Grajewem. Jadąc do Grajewa po lewej stronie jest taka odnóżka, to babcia. Natomiast dziadek to blisko tutaj Białegostoku się urodził, w Hołówkach Małych.
Z protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Akcyjnego RIC, Białystok, 28 maja 1913 roku. Walne Zgromadzenie Towarzystwa Akcyjnego RIC udzieliło zarządowi pełnomocnictwa w sprawie harmonogramu przygotowań i emisji nowego pakietu akcji towarzystwa w oparciu o wyniki rozmów przeprowadzonych z Syndykatem Banków Francuskich. Walne Zgromadzenie zaakceptowało projekt podniesienia kapitału akcyjnego Towarzystwa Akcyjnego RIC do łącznej kwoty 800 tysięcy rubli.
Dziadek poznał babcię przy budowie twierdzy Osowic. Babcia tam sobie zarabiała na posag jako robotnica fizyczna, tam ładowała jakieś kamienie, rozładowywała tego, a dziadek był kowalem. No i się pobrali i zabrał ją do siebie po tej końcu pracy przy tej twierdzy Osowiec, za cara Mikołaja II. Zabrał do siebie i przez jakiś czas mieszkali właśnie w Hołówkach Małych. I tam się urodziła moja mama, Leokadia, i druga w 1908 roku, a druga w 1912 roku Jadwiga.
Sytuacyjny plan uczastka ziemi sporządzony w 1913
roku. Tak, to jest właśnie plan sytuacyjny. RIC był położony na rogu ulicy Niemieckiej i Instytuckiej pod numerem 680A. Obecnie są to ulice Kilińskiego i Pałacowa. możemy dokładnie dzięki temu szkicowi określić, w jakim miejscu stał ten hotel, jaką powierzchnię zajmował. Sam szkic sytuacyjny jest opieczętowany wszelkimi pieczęciami urzędowymi, podpisany. Nie była to wielka powierzchnia, aczkolwiek miał kilka kondygnacji, także tutaj właśnie podbudowano to w górę. Rzuty tego budynku, czyli jak zostały rozmieszczone poszczególne pomieszczenia. Tutaj jeszcze rzecz bardzo ciekawa, bo mamy też oprócz czystopisów już końcowych planów, to mamy jeszcze robione ręką architekta Kaumowa, pozaznaczane ołówkiem poprawki różnego rodzaju cyfry. Także niejako możemy tutaj odtworzyć, jak to projektowanie nawet przebiegało właśnie nawet na tym etapie, jak on później to poprawiał, najpierw pierwotny wyrys, później jak on to poprawiał jeszcze. I następne rzuty to już jest efekt końcowy, piękny, pokolorowany, zatwierdzony też, popieczętowany urzędowymi pieczęciami. Następnie mamy jeszcze fasadę Ritza. Dokładnie możemy zobaczyć, jak był zbudowany. Przepięknie wykreślone, bardzo staranna właśnie robota była wykonana. Możemy stwierdzić, ile miał kondygnacji, jak on wyglądał. Oczywiście możemy też to porównać, bo na szczęście zachowały się fotografie Ritza. Jest ich sporo w zbiorach różnych białostockich kolekcjonerów. One są również w zbiorach Archiwum Państwowego, więc możemy sobie i widzieć ten szkic, i zobaczyć na fotografii, jak wspaniale wyglądał ten hotel.
No i potem za chlebem wyjechali dziadkowie do Rosji. W Murmańsku, jako kowal tam pracował. I potem przenieśli się z tego Murmańska, nie wiem z jakichś tam powodów, do Petersburga, Pietrogradu. Pracował w Petersburgu w znanych zakładach zbrojnych Putiłowski Zawód. I w tymże Petersburgu urodziła się trzecia córka, Hanna, w 1916 roku. No. Zdążyli w tych zamieszkach, wrócić z powrotem do Hołówek Małych. I ponieważ tam jakieś pieniądze przywiózł, to w Białymstoku pod tym numerem 65A od Gitzmanów kupił połowę tej działki. Pobudował tą chałupę na zdjęciu. Jeszcze dziadek zdążył pobudować i dziadek zdążył wyjechać przed tą nawałą bolszewicką do Stanów Zjednoczonych.
Ze wspomnień Henryka Szydlika zapomniane negatywy. Gmach przy placu Vendôme 15 od Fin de Siècle jest symbolem paryskiego komfortu. Któż bowiem nie słyszał o mieszczącym się w nim hotelu Ritz. Jest nawet powszechniej znany od budynku po przeciwnej stronie placu pod numerem 14, w którym zmarł Fryderyk Chopin. W przededniu I wojny światowej nazwę Ritza nadano także hotelowi wznoszonemu w odległym od Paryża, prawie gubernialnym mieście zaboru rosyjskiego, Białymstoku. Białostocki Ritz nie tylko z nazwy dogadzać miał snobistycznym gustom gości. Ich wymaganiom odpowiadał poziom usług w 50 gościnnych pokojach z dwoma apartamentami i luksusową salą restauracyjną. Szczyciła się wyśmienitą kuchnią według najlepszych francuskich i polskich wzorów, wspomaganą trunkami z zasobnej w nie piwniczki. Trzypiętrowy gmach hotelowy szerokim łukiem secesyjnego frontonu wytyczał zakole ulicy, wiodącej od fary pod bramę wjazdową Pałacu Branickich, nazywanego nierzadko Wersalem Podlaskim.
Trzypiętrowy hotel ukończono w 1913 roku. Posiadał marmurowe schody, parkiety, pierwszą w mieście windę. Na parterze ulokowano bank, zakład fryzjerski, kawiarnię. Na pierwszym piętrze mieściła się restauracja wraz z zapleczem gastronomicznym, a wyżej znajdowały się pokoje gościnne po 18 na dwóch kondygnacjach i 10 mansardowych numerów na strychu. W każdym pokoju było łóżko lub tapczan, w oknach firanki, kolorowe zasłony z atłasu, na ścianach wisiały reprodukcje znanych malarzy, na stołach stały popielniczki z ciężkiego szkła. Oświetlenie zapewniały ciężkie, mosiężne lampy stołowe.
Mój ojciec Antoni Wardawy, starszy wachmistrz 10 Pułku Łanów Litewskich, pochodzi tutaj spod Puszczy Kozienieckiej. Był 904 rocznik, po wojnie bolszewickiej do wojska trafił, no i nie wiem, czym się kierowali, ale go skierowali na szkołę podoficerską, no i robił karierę w 10 Pułku. I ten plac ćwiczeń łańskich to był jeden duży bardzo, między bocznicą kolejową, staniami a koszarami. Był mniejszy plac, gdzie były ustawione różnego rodzaju przeszkody, łącznie z nasypaną górą, dla pokazów już widowiskowych, dla pokazów, jak to żołnierze są wyćwiczeni i tam się zbierało w ten czas na uroczystości jakieś, czy święta pułku, czy święta Polski w listopadzie, czy w maju pułku. Bardzo ciekawe, to prawie naprzeciwko tego domu, gdzie myśmy też mieszkali. W samych koszarach mieszkaliśmy, w samych koszarach.
W mojej pamięci hotel Ritz zachował się jeszcze w swojej dawnej, najokazalszej postaci. Moje pierwsze kroki wiodły obok niego do ogrodu miejskiego, gdy w niedzielę po kościele moi rodzice zabierali mnie ze sobą na przedobiednie spacery. Tam spotykali się ze znajomymi, głównie koleżankami matki z okresu jej młodości, teraz już przytyłymi paniami z ich podtatusiałymi małżonkami. W muszli ogrodowej, jak za tamtych czasów dęte carskie kapele wojskowe, tak teraz przygrywały orkiestry 42. Pułku Piechoty albo 10. Pułku Ułanów Wojska Polskiego. Z ławeczek przy głównej alei poprzez żelazną bramę i ogrodzenie ogrodu miejskiego roztaczał się widok na okazałą fasadę hotelu Ritz i ruch przed jego portalem. Sterowali nim Szwajcarzy w szamerowanych galonami uniformach. Gdy starsi byli zajęci rozmową, te widoki były dla mnie najbardziej frapującą rozrywką. Przed hotel podjeżdżały dorożki i kanciaste automobile, z których kufrów za tylnym siedzeniem wydobywano walizy podróżne, okrągłe pudła z kapeluszami, pledy w kolorową kratę, parasole i najróżniejsze pakunki. Wysiadający panowie czasami nieśli owinięte w bibułę bukiety kwiatów, a czasami pod rękę wprowadzali do hotelu kobiety. Dzieci rzadko kręciły się przed wejściem, wypłaszane przez wyszamerowaną obsługę hotelową.
I gdyby nie ta wojna, bo tam rodzina wojskowa tego, to by poprzez to, że ojciec jest wojskowym tego, to by mnie pewnie dali tam do szkół jakichś tam tego i pewnie bym wojskowym został. Ale w 1939 roku miałem 10 lat dopiero. Przez okupację to ja się, w początku tam się uczyłem, jak Rosjanie byli, to w szkole się uczyłem, to 39-41, a potem z początku trochę na komplety chodziłem, a potem trzeba było w domu pomagać. Także ja intensywnie zacząłem nadganiać w 44 roku dopiero. Do małej matury, to znaczy do gimnazjum. 4 klasy miałem skończone powszechnie. 5., 6. i 4 klasy gimnazjum, to ja przez 2 lata przerobiłem i małą maturę dostałem w 1946 roku. No i potem wyjechałem z Białegostoku do Łodzi, do liceum elektrycznego, a z Łodzi do Warszawy, bo to znów powiązania rodzinne miałem, bo ta Hania właśnie, siostra mamy, Hania Skarżyńska, a wujek był inżynierem elektrykiem. No i tak trochę po nim ten zawód przyjąłem jako swój. I nie żałuję do dzisiaj, bo się spełniłem zawodowo i jestem zadowolony. Dużo w tym czasie bardzo robiło, się odbudowywało.
Do pierwszej wojny pyszniły się tu różnymi kolorami mundury carskich oficerów i urzędników. Ich wyzłacane i wysrebrzane szamerowaniami barwne klapy mundurów
z ofrędzlowanymi pagonami przywoływały przed oczy obrazy niemal operetkowych postaci. Później, z latami toczącej się wojny, osłoniły je barwy ochronne zszarzałych błękitów, zgniłych zieleni khaki i pierwszych felgrauów. Potem przez lat 20 zapanowały smokingi, żakiety i fraki co dostojniejszych włodarzy Rzeczpospolitej, wspierane paradnymi mundurami wojskowych. Za moich lat gimnazjalnych od ratusza przez ulicę Sienkiewicza do kina Apollo i z powrotem, a następnie po Twarej i ulicą Kilińskiego do hotelu Ritz, prowadziła promenada młodzieży szkolnej. W szczególnych dla miasta chwilach odwiedzin dostojników państwowych ulice tej trasy wytyczały szpalery obywateli i dziatwy szkolnej, powiewającej biało-czerwonymi chorągiewkami z bibułki. Raz witano tak posuwający się wolno olbrzymi kabriolet z panem prezydentem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, profesorem Ignacym Mościckim. Pamiętam tego białogłowego pana z błękitną szarfą orderu, przepasującą pod czarnym ubiorem śnieżnobiały gors. Rzecz jasna, że ci dostojni goście podejmowani byli w Pałacu Branickich, siedzibie wojewody Mariana Zyndrama Kościołkowskiego. W takie dnie jarzyły się światłami wielka, lustrzana i pomniejsze sale pałacowe. Świta, rozlokowana w hotelu Ritz, później jeszcze do godzin nadrannych od świętnym gwarem wypełniała salę bankietową.
Wódz naczelny wstąpił do Ritza niespodziewanie 20 września 1919 roku w drodze powrotnej z Mińska Białoruskiego. Towarzyszyli mu kapitan Walery Sławek i kilku innych oficerów. Józef Piłsudski zjadł obiad w czytelni reprezentacyjnej na piętrze, następnie zaś przyjął wojskowych oraz cywilnych przedstawicieli miasta. W tym czasie redaktorzy Dziennika Białostockiego zdołali powiadomić o miłej niespodziance wybranych liderów życia publicznego i sporą część mieszkańców. Efekt był taki, że wychodzącego z restauracji przyszłego marszałka powitał tłum wznoszący okrzyki. W imieniu zebranych przemówił Feliks Filipowicz. Piłsudski krótko podziękował, po czym odjechał z Białegostoku.
W styczniu 1922 roku odczyt w Białymstoku wygłosił Stanisław Przybyszewski. Na życzenie publiczności pisarz musiał zmienić temat i mówił o śmierci. Po odczycie grono osób podejmowało państwa Przybyszewskich skromną kolacją u Ritza. Pan Lubkiewicz, redaktor Dziennika Białostockiego, wręczył Przybyszewskiemu album Białystok ilustrowany z dedykacją.
Gdyby istniała księga zacnych gości hotelu Ritz, to stanowiłaby ona dziś jedną z największych atrakcji Białegostoku. Znajdowałyby się w niej wpisy m.in. księcia Feliksa Jusupowa, późniejszego zabójcy złowrogiego mnicha Rasputina, aktorów Aleksandra Wertyńskiego, Wiktorii Kaweckiej, prawdopodobnie Poli Negri, Hanki Ordonówny, pisarza Stanisława Przybyszewskiego, marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza i ostatniego premiera II Rzeczpospolitej Sławoja Składkowskiego, licznych dyplomatów i obieży światów.
Księgi gości się nie zachowały, czego bardzo żałujemy. Być może takie księgi gości, może ktoś, kto pracował w takim hotelu, może zbieracze, którzy się tym interesują, może takie księgi mają. No, dzisiaj oficjalnie takich ksiąg nie ma, natomiast może, co by było naprawdę świetną sprawą, jeżeli ta księga by się gdzieś odnalazła, bo naprawdę no, był to hotel, w którym przybywali wspaniali goście.
Maria Dąbrowska, Brzydkie Miasto. Rok 1924. W Białymstoku, jeśli nie staje się u kogoś, to staje się ulica. Jest to pierwsza osobliwość Białegostoku, bo hotelu z takim komfortem i czystością nie ma żadne miasto prowincjonalne byłego zaboru rosyjskiego. Jest. To ten sam Ritz, do którego w Londynie chodzi się na 5 o'clock tea, i ten, w którym w Paryżu ma się z kimś spotkać Marek Świda, ten z powieści Andrzeja Struga. Co prawda, tu w Białymstoku ten Rydz przystosował rodzaj swojego komfortu bardzo wybitnie do gustu poprzednich gości ze wschodu. Pokoje są dostatecznie pstre, niektóre krwisto-czerwone. Ale zawsze, jak to się mówi, ma się centralne ogrzewanie, wygodne łóżka, czystą pościel, kanalizację i tym podobne przyjemności życiowe.
W pierwszych dniach stycznia 1930 roku na parterze gmachu hotelu Ritz dokonano poświęcenia wystawowego salonu automobilowego. Wśród obecnych dostrzeżono m.in. hrabiostwo Krasickich z Pietkowa. W nowym lokalu znalazły się przedstawicielstwa firm Austro Daimler, Austro Fiat, Citroen oraz Steyr.
Z obrzydzeniem prasa białostocka donosiła o incydencie w Ritzu podczas wieczoru towarzyskiego zorganizowanego przez jeden z miejscowych klubów sportowych. Jednocześnie ze śmietanką towarzyską stawiło się i podśmietanie. Jeden z inteligentów naszych spod znaku magnaterii przemysłowej upił się jak szewc w poniedziałek, podszedł do żony jednego z dygnitarzy miejscowych i zaczął śpiewać Rigoletto, oblewając wytworną damę całą spożytą przedtem kolacją i alkoholem. Pijanego Hamułę prędko sprzątnięto, zaś bliską omdlenia elegancką panią odwieziono do domu. Wytworna, delikatna kobieta 3 dni przechorowała potem wstrętnym, obrzydliwym zajściu.
Dziennik białostocki 25 lutego 1935 roku. Wspomnienia Jana Glinki z pobytu w Białymstoku Juliana Tuwima. Do naszego miasta poeta przybył na zaproszenie Koła Miłośników Historii, Literatury i Sztuki. Po wieczorze autorskim odbyła się wspólna biesiada zarządu koła, którą gość opuścił po północy, zmęczony podróżą i wrażeniami. Po pół godzinie ja w ślad za nim poszedłem, wstępując do hotelu, sprawdzając, czy tam czegoś nie brakuje. Nieoczekiwanie spotykamy się w holu. Chodźmy na kawę. Po chwili przyłączył się skarbnik koła i postanawiamy wędrować po lokalach, mając czas do odejścia pociągu o 2 rano. Siadamy u Ritza na seans wstrzemięźliwy, bowiem gość w przedmowie do słownika pijackiego zaznacza, że zamiłowanie do trunków stało się u niego całkiem już platoniczne, westchnieniem i wspomnieniem żywem. Posiedzieliśmy trochę w Ritzu, w sali oprócz nas i personelu pusto. Wie pan, co to melancholia? Zadaje mi zagadkę Tuwim. To, gdy w lokalu jest więcej personelu niż gości. Dajemy spokój włóczędze.
W 1938 roku, po licznych wcześniejszych zmianach, dyrektorem hotelu był pan Arkin. Gościom oferowano wówczas 3-pokojowe apartamenty z łazienkami oraz 50 pokoi zaopatrzonych we wszelkie nowoczesne wygody. Zatem z bieżącą, ciepłą i zimną wodą, telefonami w pokojach, centralnym ogrzewaniem. Dla ich wygody urządzono bar i salę bilardową w piwnicy. Klasę potwierdzały i astronomiczne ceny od 3 do 8 zł za pojedynczy pokój i do 26 zł za dobę w apartamencie, a bywały wcześniej wyższe jeszcze stawki, sięgające połowy pensji biuralisty.
Ze wspomnień Henryka Szydlika Zapomniane negatywy. Jesienią 1939 numery hotelowe i sale restauracyjne Ritza wypełniali co ważniejsi z czerwonej lawy ze wschodu. Świętowano tu sowiecką szampanską, a i maskowską wódką. NKWD objęło w posiadanie dawne budynki należące do sądów i policji, a także wiele innych. Dla niej głównie także funkcjonował hotel Ritz, gastinica dla wybranego sowieckiego establishmentu i delegowanych tu w kamandirowki różnych politrabożników. Raz odważyłem się z kolegami wejść do hotelowego restauranta w dawnym Ritzu. To, co ujrzałem, dalekie było od moich wyobrażeń o komforcie. Przeminął wraz z przedwojennymi czasami. Teraz rzucały się w oczy byle jak poustawiane stoliki, nie zawsze zasłane obrusami, niektóre pokryte po prostu papierem. W olbrzymiej restauracyjnej sali było pustawo. Tylko pojedynczy goście coś tam dłubali z talerzy stojących obok popielniczek. W pewnej chwili od stolika stojącego nieopodal naszego odezwał się głos zniecierpliwienia. Jakiś komandir wyższej rangi, bo z dwiema szpałami na kołnierzu wojskowej rubaszki, dobijał się obsługi i zamówienia. Proszę, wodki pół butyłki znaczała, abie zatierno maskowskaj, adnu sielotku, a potom szampansko jej sitro. No a tawo konfiety i czaj z samowarcik.
Dziesięć dni przed wybuchem wojny ojciec z brygadą podlaską, brygadą kawalerii generała Skrzyńskiego poszedł pod Prusy Wschodnie. Tutaj właśnie w rejon Łomży, Twierdzy Osowiec, po tych bitwach różnych i tych, przemieszczali się spod Prus Wschodnich i tutaj przyszli pod Kock. Niemcy okrążyli ich tam, wydali bitwę, bronili się przez jakiś czas i ojciec się dostał do stalagu na terenach niemieckich. I trzech kolegów się zmówiło, żeby uciekać z tego stalagu. I on wrócił do siebie tutaj, w swoje rodzinne strony. Papierów niestety nie mamy, bo nam wszystkie zginęły w czasie wojny. Przez zresztą suplokatorkę babci, która znalazła to i się tak przestraszyła, że je spaliła. I kiedy Niemcy w 1941 roku tam pogonili bolszewików, no to ojciec w tym czasie pokazał tam w Białymstoku. To jest taka rodzinna, tego nie, jak ma być prawda, to powiem jak tego. Niestety z mamą były nieporozumienia jeszcze przed wojną w tym i ojciec został poza naszą rodziną. Mama się z nim nie pogodziła i została, myśmy w tym czasie byli u babci i tego. I ojciec tam był w Białymstoku. Wrócił do swojej dawnej sympatii, która wyszła za mąż za przedwojennego policjanta. Ojciec za mamą się ożenił. A ten policjant to zginął w ten czas, jak to Sowieci wszystkich tych mordowali, aresztowali, wywozili i tam gdzieś zginął, nie wiem, czy w Katyniu, czy w Ostaszkowie, czy w któryś z tych, no w końcu tego. No i ojciec tam z nią razem był z tą. Należał do ZWZ-u, no i potem do AK. I to się sprawa ciągnęła do 1944 roku. Jakie tam były sytuacje, bo żeby działać w terenie też, to była spółdzielnia kominiarzy. On pracował w tej spółdzielni kominiarzy, którzy tam po wsiach jeździli, tam sprawdzali kominy i tego, to była legalna taka. Jak ta się tam toczyła sprawa między nim, czy tą jego panią, z tą panią, którą był związany, czy to tego, czy już ojciec miał dość tego wszystkiego tego. Ojciec popełnił samobójstwo przez powieszenie się. Przed wojną rodzice moi kupili sobie na raty z Grodna sprowadzone łucznika dwa rowery, męski i damski. Pamiętam, przyjechały owinięte papierem, opony takie miały, nie te grube, tylko takie cienkie, ale tego dobre rowery były. I w czasie tej okupacji sowieckiej to męski rower poszedł na wieś gdzieś tam za jakieś kartofle, za jakieś coś takiego z tego. A damka została. Przyszli Niemcy. Trzeba tutaj, oczywiście szkół już nie ma żadnych, bo jeszcze za tych Sowietów też żeśmy do szkoły chodzili. Nie ma żadnych. Coś trzeba robić. To się zaangażowałem do firmy niemieckiej Beton und Monierbau. która przebudowywała i rozbudowywała lotnisko to na Krywlanach. I tam byłem zagońca. Także tam na pocztę jeździłem, woziłem, odbierałem listy od tego i tam jakieś grosze dostawałem, no i obiad dostawałem, pamiętam, tam u nich. I potem to się skończyło, no to zaczęliśmy z kolegami handlować. Dwa razy byłem w getcie, bo się chodziło do getta po buty. Tam pamiętam, buty z cholewami kosztowały 90 marek w getcie. A na rynku już jak się wyniosło, tam na Piaskach 180, 100% było. Natomiast te same buty, jak się zawiozło na wieś, to w ten czas się tam mniej więcej za 25 kilo słoniny, to było jeszcze tam większe przebicie. I nawet dwa razy z tymi butami jeździłem.
Hotel Ritz teraz służył wyłącznie Niemcom. Po zdobywcach miasta ze sztabów marszałka Becka, generałów Guderiana i Hotta zatrzymywali się tutaj przyboczni gauleitera Erika Kocha, gestapowcy Fromma i oficerowie Wehrmachtu. Część hotelowej obsługi stanowili Polacy. Należał do nich Jan Siedlecki. Po części jako posłaniec służył do wszelkich poruczeń rządzącego wówczas Ritzem Gustawa Strunkskusa, którego psy nawet wyprowadzał na spacery. Spędzając jednak po 24 godziny w portierni, miał w swoim zasięgu centralkę telefoniczną i możliwość odbierania rozmów ważnych dla Armii Krajowej. Jednym z szatniarzy był mój ojciec. Troszcząc się o garderobę restauracyjnych gości, podsłuchiwał ich rozmowy. Od podpitych oficerów otrzymywał Trinkgeld, a niejednokrotnie cenniejsze od napiwków dane o dyslokacji wojsk niemieckich pomiędzy wschodnim i zachodnim frontem. Jak innym przysługiwał mu jeden posiłek dziennie, z kartofli polanych sosem, ale swoja obsługa kuchenna podrzucała co lepsze kąski mięsi, jakie Niemcom przysługiwały na kartki. W barze hotelowym wodziła rej żwawa panna Marysia, ulubienica szefa restauracji i bywalców, bo dysponowała zasobami najprzeróżniejszych trunków. Uzupełniałem je co tygodnia kilkoma litrami gorzelnianego spirytusu. Pochodził z magazynów wojskowych, z których wynosił go mój starszy kolega Mirek Kondracki. Kradzioną okowitę transportował w rowerowych dętkach, owijających misternie całe jego ciało, pod obszernym kombinezonem. W moim domu odbywało się przetaczanie spirytusu do litrowych butelek, których napełniało się nawet do kilkunastu. Tak prosty, chociaż ryzykowny proceder służył materialnemu podtrzymaniu trzech rodzin – Mirka, Marysi i mojej.
W 1943 roku w maju kończyłem 14 lat. I ten czas wszystkich za głowę brali Niemcy i wywozili do Niemiec. Więc mama zaczęła zastanawiać się, co tam zrobić i doszła do wniosku, że dobrze by było, żebym ja wcześniej poszedł do pracy do jakiejś instytucji niemieckiej, żeby mnie reklamowali z takiego wywózki. Mam znajoma, zresztą bardzo dobra, nawet koleżanki, bo na ty były. Pani Garncarzowa pracowała w sklepie mięsnym, wędliniarskim, takim na rynku Kościuszki Mainla. I ten Main, białostocki z rynku Kościuszki, był dostawcą do hotelu Ritza. Wówczas Hotel Europa się nazywał. Dostawcą tych właśnie produktów. Pani Garncarzowa znała niemiecki też. Porozmawiała z tą właścicielką szafową, Strunkskusową i załatwiła, że mnie tam wezmą na pikolaka. Oczywiście początki były ciężkie, bo nieobyty. Tego zaraz pierwszego dnia, jak zacząłem pracować, pamiętam, tam talerze zbierałem. I do kuchni tam przynosiło się tam do odpowiedniego okienka, a tam znów przychodził taki esesman, pamiętam, znajomy tych Strunkskusów, tych właścicieli, chyba oni już właścicielami w ten czas byli. Tam psa przyprowadzał, żeby się podkarmić, tam kości mu rzucali. Ja na taką kość wlazłem i cały ten stos talerzy puściłem na podłogę i się potłukłem i tego. Pierwszego dnia Mocno byłem speszony. Mocno byłem speszony. Zaraz, gdzie to ja tutaj jestem? To mama już nie żyje. Wnuczek. O. O. To była ta biała sala, to się wychodziło z tej portierni. To były stoliki. Tu jestem ja, a tu pan Gonicki, kelner. No to normalnie spodnie, ciemne spodnie i kitel taki, ale krótki. Ale był taki moment, kiedy nas ubierali w kitel taki, który miał ogony takie z tyłu, jak we fraku trochę. Niemcy wprowadzili kartki na wszystko. Między innymi na mięso też były kartki. I teraz on, kiedy chciał zjeść mięsny obiad, bo tam w szpajze kartę, w tych karcie dań, to były wymienione, ile tam wagi mięsa jest, ile tego. I on musiał dać kelnerce, żeby odciąć ten numerek. I się przychodziło z bloczkiem, wypisywało się na tego, to co ma się pobrać. I hausdama, taka chuda Niemka była, odbierała te kartki i podpisywała sobie. I wtedy z tą kartką podpisaną się szło do sztuncukusowej. Dawał się jej. Kucharze wydawali ona na tych bloczkach. Tych. Oczywiście zaraz kelnerzy tam, którzy byli przy tym, to starali się no, coś zarobić na tych. W sensie, żeby sobie coś skorzystać. To albo tego Niemca jak wycinali, jak był gapa jakiś, no to tam więcej mu wycięło, bo on dawał kartkę, ona miała nożyczki na takim, na wstążeczce, czy kelner też, czy na sznureczku jakimś tam i ciachnęła mu tam o te 25 gram, czy 200, już nie pamiętam tego. No to była czysta sprawa. A druga sprawa, nauczyli się podpisu tej hausdamy. I w końcu się Niemcy zorientowali, że coś jest nie tak. Była taka koleżanka Krysia, wesoła, otwarta i ją przyłapali na tym. I zamknęli w obozie, taki był obóz, ja nie wiem, czy to był stały, czy przejściowy, był w obozie, koło Dojlit był. Tam potem u góry takie laski były i tam był obóz, bo zresztą potem naszych hakowców tam Rosjanie trzymali w 1944 roku. I ona była w tym obozie. I ona chciała z tego obozu uciec. Pod drutami się dostała i już mogła się tego. I wachman zobaczył i ją zastrzelił. Z portierów to pamiętam bardzo taki, no taki światowy, taki powiedzmy, taki trochę otwarty człowiek, pan Brykalski. Nie pamiętam imienia Brykalski, ale zawsze przyjazny był dla nas i nie mieliśmy żadnych jakichś tam wyniosłości z jego strony. Ze mną pracował, był starszy ode mnie, Pikolak Zenek, ale nazwiska nie pamiętam. Nawet u niego w domu, on na Augustówce mieszkał, to od Mickiewicza odchodzi, tam głęboko, daleko był. To imiona to pamiętam. No, Zosia pamiętam była, Tamara była, Rosjanka. To pamiętam, do niej przyjeżdżał, jak to w kelnerstwie był. Gestapowiec przyjeżdżał i tam się na spotykali się pod tam w tym. Oczywiście wszyscy tam wiedzieliśmy. A Dyta, Afrodyta Rumunka była. Około jakichś 6-8 kelnerek było i tyle samo kelnerów. Chyba to była wiosna tego 1943 roku. Zjechał do Białegostoku w ten czas gauleiter Koch. I była wielka feta, była wydana w Pałacu Branickich. To była siedziba władz politycznych tego całego NSDAP i tego jego tam fetowali. I nasz hotel Europa zajmował się tą sprawą kulinarną. I myśmy tam nawet z Zenkiem tam zawozili, bo to była zima, tak, bo myśmy sankami ciągnęli przez ten dziedziniec, przez tą bramę pałacu. I Zenek, jak pamiętam, w ten czas on już popijał sobie. On trochę był tego i się tam, bo tam wina zostało ze stołów tego, on tam sobie, myśmy zabierali, potem przywozili, ale nie byliśmy tam w środku. Tam chyba i nasi kelnerzy nie byli, tam Niemieccy byli, bo to już gauleiter Koch to był bardzo ważny, bo on i Ukrainę miał pod sobą i Prusy wschodnie, a myśmy byli Prusami wschodnimi w Białymstoku.
W jakimś okresie okupacji niemieckiej przed wejściem do hotelu Ritz natknąłem się na dawnego kolegę gimnazjalnego Lonka Kluge, Z trudnością rozpoznałem go w dziarskim podoficerze Kriegsmarine z ubotów stacjonujących w Königsbergu, dawnym królewcu. Jak gdyby nic nas nie rozdzieliło, wypytywał o wspólnych kolegów. Mówił także o tych, którzy opuścili miasto z nadejściem Sowietów podczas repatriacji do Rzeszy jesienią 1939 roku. Dowiedziałem się, że mój przyjaciel z pierwszych klas gimnazjalnych, pilny uczeń Alek Keller, dosłużył się już stopnia porucznika Wehrmachtu. Spotkanie to o tyle stwarzało niedomówienia, że stary ojciec, stary Kluge, w tym czasie powrócił do miasta i z ramienia gestapo zajmował się penetracją archiwów miejskich.
To jest 44 rok, początek czerwca, że oni będą się wycofywali i w ogóle likwidowali ten hotel i się przenoszą. Nie myśleli o tym, że oni za rok już upadną w ogóle Niemcy. Że się tego, że się na razie się przesuwają do Prus Wschodnich. A ten Strączkowie to mieli hotele Wallenstein w Olsztynie. No i oczywiście powiedzieli, że nas zabierają. I mnie też zabierają. No mama tego, to no, nie pojadę, nie tego. Jakieś 2 tygodnie przed tym wywiezieniem uciekłem. W ogóle nie poszedłem do pracy i uciekłem, wyjechałem tutaj na ten gościniec, jak do Bielska idzie tutaj, Kudrycze, tam 12 km wieś Kudrycze jest. I tam mieliśmy od dziadka rodzinę, ta Józia Arciszewska, to była kuzynka tam dziadka, ja tam przesiedziałem. Ale Rosjanie nie poszli naprzód, tylko dali jeszcze im miesiąc czasu na spalenie Białegostoku. Także Niemcy wyjechali i mieli czas wrócić do Białegostoku i Białystok tak spalili jak Warszawę.
Kiedy w lipcu 1944 roku wkraczały do miasta wojska sowieckie z kościuszkowskimi oddziałami, hotel Ritz powitał je już tylko wypalonymi murami. W jego podwórzu ocalał budynek dawnych garaży. W facjatce nad nimi zachowały się pomieszczenia, zapewne pokoiki hotelowych szoferów. Tam właśnie z kolegami zorganizowaliśmy może pierwszy w powojennym mieście zakład usługowy. Nosił nazwę Foto Kot i reklama. W prowizorycznym atelier amatorskim sprzętem wykonywaliśmy zdjęcia, głównie sowieckim bajcom za ruble, tuszonkę i sachar. Firma podejmowała się także malowania szyldów, ogłoszeń, plakatów, a nawet skrzynek listowych dla organizującej się poczty. Wystarczała do tego czerwona farba i nieco białej na orły bez korony.
Oprócz tych dokumentów, tych wspaniałych planów, zachowało się trochę fotografii, ale są to przeważnie już fotografie z okresu międzywojennego, gdy ten hotel istniał już w Białymstoku w latach 1920-39. Mamy też zdjęcia już z końcowego okresu wyburzo, to znaczy wypalonego hotelu, który później, no niestety nie pokuszono się o to, żeby odbudować. Zresztą kłóciło się to później z ideologią władzy, która przyszła i hotel po prostu został wyburzony. To była decyzja polityczna, bo hotel praktycznie z tego, jak ze zdjęć wynika, tak jak całe centrum oczywiście Białegostoku był wypalony, ale jeżeli odbudowano całe centrum, pokuszono się czasami o odbudowanie innych budynków, tak tutaj podjęto jednoznaczną decyzję, że trzeba go wyburzyć i praktycznie dzisiaj po tym hotelu jest w tym miejscu pustka, niczego nie ma.
Kiedy improwizowaliśmy nasz fotozakład w piwnicach hotelowych, odkryłem dobrze zachowane szafy chłodnicze. Ich biała, emaliowana obudowa świetnie mogła posłużyć za ekrany do naszego atelier. Kiedy demontowałem je w tym celu i ledwie zdołałem oderwać jedną z blach pokrywającą lodówkę, wydobyła się spod niej czarna lawina karaluchów. Zaskoczenie tym było tak nagłe, a widok tak wstrętny i przerażający jak w kinowym horrorze, że uciekłem w panice, porzucając narzędzia. Zmyślne insekty musiały się skryć w tym najchłodniejszym miejscu jeszcze podczas pożaru tego gmachu. Kiedy nazajutrz odważyłem się zajrzeć do piwnicy, nie było już po nich żadnego śladu. Byli więc to już ostatni goście luksusowego hotelu Ritz w Białymstoku.
Była to audycja dokumentalna Wiesława Szymańskiego Pikolak z hotelu Ritz. Udział wzięli Edmund Wardawy, białostoczanin mieszkający w Warszawie oraz Marek Kietliński, dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku. W audycji wykorzystano fragmenty wspomnień Henryka Szydlika Zapomniane negatywy, fragmenty książki Jolanty Szczygieł-Rogowskiej i Adama Dobrońskiego Białystok lata 20. lata 30. oraz materiały archiwalne. Teksty czytali Iza Serafin, Wiesław Czołpiński i Wojciech Grzechowiak. Za pomoc w przygotowaniu programu autor dziękuję Jolancie Szczygieł-Rogowskiej. Audycję zrealizował Zdzisław Wasilewski.